Historia żywa.
Historia żywa, Jacek Butlewski. Dobry wieczór. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o pierwszym rozbiorze Polski, a dzisiaj o tym, co się działo po tym pierwszym rozbiorze. A więc czas, wydawałoby się, takiej wolności i oddechu, kiedy Polakom wydawało się, że nie dojdzie do kolejnych rozbiorów i Polska wejdzie w ten wiek XIX jako wolny kraj. Niestety tak się nie stało. Między innymi za sprawą władców państw, które nas otaczały, w tym Katarzyny II.
Została uznana za gwarantkę ustroju Rzeczypospolitej. W tym samym roku wybuchła wojna rosyjsko-turecka. W czasie jej trwania Katarzyna zrezygnowała z utrzymywania wpływów rosyjskich w całej Rzeczypospolitej i zgodziła się na proponowany przez króla pruskiego Fryderyka II jej rozbiór.
O latach 70. XVIII wieku już za chwilę porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Jacek Butlewski, zapraszam.
Zbłąkany pocisk namiot sztabu trafił rano i spadł na stół zasłany obrusami map. Pergaminowy popiół czyjąś krwią schlapany. Zamiast jedynej mapy kraju ujrzał sztab. Pędzi naczelnik wśród wiwatujących czapek. Stolica ładnych, parę staje, a wróg tuż. Kraj zalał Moskal, teraz diabli wzięli mapę. Może naprawdę Bóg zapomniał o nas już? Wpada na zamek w rozbiegane korytarze. Pakuje kufry ktoś, papiery pali ktoś. Wierno poddańcze listy piszą dygnitarze. O łaskę prosząc skruszę jej cesarską mość. Wasza wysokość ma ostatnią mapę kraju. Woła naczelnik i królowi bęc do stóp. Napiera wróg, a na nią w sztabie tam czekają. Bez niej masakra i dla wszystkich wspólny grób. Ostatniej mapy nie dam kłuć chorągiewkami. Co oznaczają wojska, których nie mam już? Rzekł król i Polskę zwinął w rulon, a pergamin jak muszla schował w sobie szum jej obu mórz. Więc z niczym wybiegł wódz ogniew wołając Boży, a król wsłuchany w znikający tu pod nóg pomiędzy osobiste rzeczy mapę włożył do sekwojarza na ostatnią ze swych dróg.
Zaczynamy od kalendarium historycznego. Sandra Soluk.
Tydzień wyjęty z historii. Sandra Soluk. Po konferencji w Jałcie przez ustalenia Roosevelta, Churchilla i Stalina Polacy zostali zmuszeni do rozpoczęcia rozmów z Rosją na temat wizji naszego państwa. 27 marca 1945 roku miało dojść do drugiej takiej serii rozmów. Zaplanowane spotkanie okazało się jednak zasadzką, a funkcjonariusze NKWD aresztowali wtedy 16 przywódców Polski podziemnej. Proces 16 odbył się 21 czerwca. Jeden z oskarżonych, generał Leopold Okulicki, bronił sam siebie, mówiąc, że jego działalność nigdy nie była wroga Związkowi Radzieckiemu.
Dziewczyno, nikakoj wrażdy przeciw Sowieckiego Sojuza nie czuję. I moja działalność to nie była wrażda.
W 1241 roku Mongołowie po raz pierwszy najechali na Europę. Potrzebowali terenów Węgier i Bułgarii, żeby mieć wygodną pozycję do ataku Cesarstwa Bizantyjskiego. Polskę postanowili zablokować niejako przy okazji, żebyśmy nie pomogli bratankom z południa. 28 marca Mongołowie zdobyli Kraków. A 554 lata później trwały już przygotowania do trzeciego rozbioru Polski. Sejm Kurlandzki ogłosił wtedy przyłączenie księstwa Kurlandii i Semigalii do Rosji. 29 marca lokalnie, w 1593 roku założono seminarium duchowne w Kaliszu, a w 1970, po 40 latach, zlikwidowano w Poznaniu trolejbusy na rzecz tramwajów. Poznań jako pierwszy w kraju budował linię trolejbusów, nie licząc Wrocławia, który jeszcze wtedy był niemiecki. Ostatnia linia kursowała na trasie Ogrody-Smochowice. Gdańsk przechodzi w ręce Armii Czerwonej. To 30 marca 1945 roku. Później propaganda będzie nazywała to wyzwoleniem. W każdym razie rosyjscy żołnierze w ramach operacji pomorskiej zdobywają miasto i okoliczne tereny. Zresztą ze sporymi stratami w ludziach. Udaje im się rozbić stanowiska wojsk hitlerowskich na Pomorzu i fabrykę U-botów. Później do ZSRR wywożone są pozostałe w mieście urządzenia portowe i inne wartościowe sprzęty. Po wielu miesiącach pieczę nad miastem przejmuje polska władza ludowa. Pamiętają Państwo jeszcze pewnie, kiedy wspomniałam o najeździe Mongołów z 28 marca 1241 roku. Więc 31 marca z Krakowa wyjeżdżali, obrabowali go i prawdopodobnie spalili, choć prawdziwa skala zniszczeń to dziś niestety tylko hipotezy. A poza tym 31 marca to urodziny wielu wybitnych postaci. W znaku barana na świat przyszli choćby Bach, książę Antoni Radziwiłł, Tadeusz Kotarbiński czy generał Stanisław Maczek. Z kolei odszedł tego dnia kompozytor Henryk Wieniawski. tym uspokajającym akcentem wprowadzam Państwa w dalszą część programu Historia Żywa. Dziękuję.
Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią. Co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdany król. I pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł.
Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
Polska znalazła się w XVIII wieku w bardzo złym położeniu, chociaż jeszcze w latach 70. wydawało się, że tak źle nie jest. Było wprawdzie po pierwszym zaborze Polski, ale nasz kraj wciąż był krajem bardzo dużym, choć nieco okrojonym. Niestety naszymi sąsiadami była m.in. Rosja, rządzona przez Katarzynę II.
Caryca Katarzyna II, a właściwie Zofia Augusta Anhalt-Zerbst, urodziła się 2 maja 1720. 29 roku w Szczecinie, była córką pruskiego generała Krystiana Augusta, księcia Anhalt-Zerbst i księżnej holsztyńskiej Joanny Elżbiety. W 1744 roku przybyła do Rosji, rok później poślubiła Karola Piotra, późniejszego Piotra III. Prostacki i nadużywający alkoholu mąż niejednokrotnie narażał ją na upokorzenia. W 1762 roku Piotr III objął władzę, bardzo szybko popadł w konflikt z wojskiem i cerkwią. Katarzyna stanęła na czele przewrotu pałacowego. Piotr III został zmuszony do abdykacji i kilka dni później zamordowany. W 1764 roku przeforsowała osobę Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, a 4 lata później została uznana za gwarantkę ustroju Rzeczypospolitej. W tym samym roku wybuchła wojna rosyjsko-turecka. W czasie jej trwania Katarzyna zrezygnowała z utrzymywania wpływów rosyjskich w całej Rzeczypospolitej i zgodziła się na proponowany przez króla pruskiego Fryderyka II jej rozbiór. Katarzyna II uczestniczyła też w pozostałych dwóch rozbiorach Polski. Zmarła 17 marca 1796 roku w Carskim Siole.
Wschodnia granica to oczywiście Rosja rządzona przez Katarzynę II. Teraz granica południowa, krótki rzut oka, tam Austria i Józef II.
Józef II urodził się 13 marca 1741 roku w Wiedniu. Był synem cesarza Franciszka i cesarzowej Marii Teresy. Był dwukrotnie żonaty z Izabelą księżną Parmy, a po jej śmierci z Marią Józefą, księżniczką wawarską, która zmarła w 1767 roku, nie pozostawiając potomka. Cesarzem rzymsko-niemieckim został w 1765 roku. Był sprawnym politykiem, znał się na ekonomii i sprawach wojskowych, wywarł decydujący wpływ na zwiększenie roli Austrii w pierwszym rozbiorze Polski. Pełnię władzy przejął po śmierci matki w 1780 roku. Wtedy też rozpoczął proces gorączkowych reform, które dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin życia. Dążył dążył do przekształcenia monarchii w jednolite, scentralizowane państwo i do unifikacji różnorodnych terytoriów monarchii habsburskiej. Wraz z łamaniem przywilejów stanowych, korporacyjnych, łamał też prawa i przywileje poszczególnych terytoriów, wprowadzając wszędzie język niemiecki. Zlikwidował też m.in. odrębność ustroju Węgier. Polityka centralizacji i germanizacji budziła opory w terytoriach o własnym poczuciu odrębności narodowej, choćby w austriackich Niderlandach, na Węgrzech, w polskiej Galicji czy Czechach. W 1787 roku dokonał reformy prawa karnego, tak zwaną Józefinę, a dwa lata później wprowadził nowy system podatkowy. Kolejnych rozbiorów Polski nie doczekał. Zmarł 20 marca 1790 roku w Wiedniu.
Południowa granica i państwo, z którymi sąsiadujemy, rządzone przez Józefa II. O Prusach za chwilę, a z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Za chwilę o Prusach, tak jak mówiłem, natomiast już ci dwaj sąsiedzi, to byłby kłopot, i Austria, i Rosja. Tymczasem mieliśmy jeszcze trzeciego wroga. Czy te postaci przyczyniły się do tego, że ta sytuacja Polski tak bardzo się skomplikowała jeszcze przed pierwszym rozbiorem, no i później to, wiadomo, lata 90., kiedy doszło do końca?
Tak, no wspomniana Katarzyna II była bardzo aktywna w sprawach Polski już po śmierci króla Augusta III, jego następcą właśnie przy jej poparciu, przy poparciu wojsk rosyjskich został Stanisław August Poniatowski, faworyt Katarzyny II. Jego koronacja, jak pamiętamy, odbyła się 25 listopada 1764 roku w dniu imienin protektorki, co bardzo jest ciekawe. Także częściowo z jej inspiracji w 1767 roku zawiązała się w Radomiu Konfederacja Generalna przeciw królowi i reformom familii, które reprezentowało stronnictwo czartoryskich i poniatowskich. Potem był jeszcze Sejm Konfederacyjny. No i w końcu w wyniku tych wszystkich różnych inspiracji politycznych doszło do pierwszego rozbioru Polski. Cały czas protektorem polityki Katarzyny II w Rzeczpospolitej, już po rozbiorze okrojonej, był król Stanisław August Poniatowski. Wielu zresztą polskich patriotów uważało, że bytność państwa polskiego jest możliwa właśnie dzięki protektoratowi Rosji.
Thank you.
Historia żywa.
Czy w tym takim triumviracie wrogów ojczyzny dominowała Katarzyna, czy też może panowie Józef i Prusak Fryderyk?
Można powiedzieć, że to były postaci zainteresowane tym, aby Polska nie rosła w siłę, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęła się reformować. Każdy miał swoje interesy, każdy dążył do tego, żeby kosztem Polski je zabezpieczyć i myślę, że ich rola była bardzo podobna.
To jeszcze trzecia z postaci. Mówiliśmy o Katarzynie, mówiliśmy o Józefie II. Katarzyna II to Rosja, Józef II to Austria. To jeszcze na koniec Fryderyk i Prusy, nasz zachodni sąsiad.
Fryderyk II Hohenzollern urodził się 24 stycznia 1712 roku w Berlinie. Był synem Fryderyka Wilhelma I. Popadł w konflikt z ojcem. W 1730 roku uciekł za granicę, za co został ostro ukarany, między innymi pobytem w kostrzyńskiej twierdzy. Został poddany bezwzględnemu wdrażaniu do dyscypliny wojskowej i sztuki rządzenia. Narzucony przemocą obowiązek stał się z czasem jego wewnętrzną potrzebą, a budowanie potęgi Prus stało się dla niego podstawową racją stanu. Bez względu na koszty ponoszone przez poddanych. W 1733 roku zawarł małżeństwo, które pozostało bezdzietne. W 1740 roku został królem Prus. W toku wojen śląskich przeciw Austrii zdobył Śląsk. Przeprowadził wiele reform wewnętrznych. Między innymi zmodernizował sądownictwo, popierał dynamiczną politykę gospodarczą, opierającą się na skrajnym protekcjonizmie państwowym. Wspierał rozwój przemysłu i handlu. W celu zapobieżenia planom Austrii odzyskania Śląska rozpoczął wojnę siedmioletnią. Wobec Polski prowadził politykę agresywną, gwałty graniczne i machinacje walutowe w czasie wojen, a także przeciwdziałanie reformom państwa polsko-litewskiego. Jej ukoronowaniem był pierwszy rozbiór Polski, w którym Prusy, uzyskując połączenie terytorialne z Prusami Wschodnimi, zagarnęły Warmię, Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia oraz okręg nadnotecki. Zmarł 17 sierpnia 1786 roku w Poczdamie.
Historia żywa.
To, o czym mówił Kacper Wita, więc główny cel Fryderyka to budowanie potęgi Prus. Reformy, to jest drugi taki wniosek, reformy zwłaszcza w Austrii Józefa II były bardzo ważne dla tego kraju. A co się działo w latach 70. po pierwszym zaborze w Polsce? Czy również takie dążenia do reform się pojawiały, czy był taki oddech ulgi, że wprawdzie pierwszy rozbiór się nam przytrafił, ale no może nie będzie kolejnych, może jakoś to będzie?
Po pierwszym rozbiorze Polski właśnie w reformach widziano możliwość odrodzenia się Rzeczpospolitej, czego zresztą następstwem był Sejm czteroletni. W ogóle w całej Europie i na świecie już powoli postrzegano, że dotychczasowy system społeczny musi się zmienić. I tego efektem była i rewolucja francuska, i potem chociażby wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W każdym razie właśnie w reformach widziano taką możliwość ocalenia Polski. No niestety wspomniany Fryderyk II negatywnie oceniał Polaków, złe zdanie miał zwłaszcza o szlachcie polskiej i z naszej perspektywy bilans jego rządów nie przedstawia się najlepiej. Jego głównym celem było zdobycie nowych terytoriów dla Prus, czemu służyło też pogorszenie sytuacji wewnętrznej Rzeczpospolitej i wszelkie podejmowane próby zmiany tej sytuacji, właśnie próby reform, Fryderyk bardzo źle widział i doniosłym rezultatem jego polityki było nakłanianie carycy Katarzyny II do podziału Polski, co nastąpiło w 1772 roku. I to było, można powiedzieć, z perspektywy polityki pruskiej ziszczenie wieloletnich starań Fryderyka II.
Wszystkie te postaci, cała ta trójka nam się źle kojarzy i trudno się dziwić, bo to władcy państw, które okroiły Polskę i ostatecznie doprowadziły do zniknięcia naszego kraju z map Europy, ale chyba najcieplej myślimy z tego chłodnego towarzystwa o Józefie II, władcy Austrii, który chociażby dużo zrobił dla ziemiaństwa, dla chłopów, także chyba o nim najlepiej możemy mówić.
Przez cały okres zaboru Polakom najlepiej żyło się jednak pod panowaniem austriackim, moim zdaniem z kilku względów, także ze względów religijnych, ponieważ Prusy były oczywiście państwem protestanckim, Rosja prawosławnym, Cesarstwo Austro-Węgierskie było jedną z ostoi katolicyzmu w Europie i pewnie także z tego względu sytuacja Polaków pod zaborem austriackim była najlepsza. Z czasem nawet cieszyli się dosyć wielką autonomią.
Historia żywa.
Sam Józef II, Habsburg, przeprowadzał reformy, które weszły do historii pod hasłem józefinizmu. Była to polityka kościelna, którą rozpoczął w 1781 roku, wydając traktat tolerancyjny wobec protestantów i prawosławnych oraz edykt o obowiązkowym placecie cesarskim, czyli potwierdzenie dla każdej buli papieskiej. To też doprowadziło do kryzysu w kościele i także rozpoczęło proces sekularyzacji niektórych zakonów, na przykład kartuzów. W 1782 roku z nakazu cesarza ukazał się dekret o kasacie wszystkich zakonów męskich i żeńskich, zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką. Papież zareagował w ten sposób, że przybył do Wiednia, ale jego wizyta nie odniosła zamierzonego skutku, więc rozpoczął się rzeczywisty kryzys religijny, który zresztą trzeba postrzegać także w kontekście tych czasów, bo wiemy, że rewolucja francuska i inne prądy filozoficzne, polityczne już w wieku XIX właśnie zmierzały ku temu, żeby kasować chociażby zakony i dokonywać zaborów mienia, które w swoich majątkach one posiadały.
Także o Józefie II, Austriaku, władcy Austrii Habsburgu, warto pamiętać jako być może tym najsympatyczniejszym z tego mrocznego grona trzech zaborców. Chyba tak było, no bo o Katarzynie II i o Fryderyku trudno cokolwiek z polskiej perspektywy dobrego powiedzieć. A jeśli mowa o wielkich Austriakach, no to w 1791 roku, ale już po podpisaniu Konstytucji 3 maja, umiera inny wielki Austriak, Wolfgang Amadeusz Mozart. dziś o tym, co działo się w latach 70. już po pierwszym rozbiorze w Polsce. Mówiliśmy o naszych największych, najważniejszych sąsiadach, którzy dokonali pierwszego rozbioru i także kolejnych, chociaż po dłuższej przerwie, bo między pierwszym a dwoma ostatnimi była dłuższa przerwa i niektórym wydawało się, że ta Polska w wiek XIX jako wolna wejdzie. Natomiast dalszym naszym, nie sąsiadem, ale takim państwem, które obserwowaliśmy, z którymi miewaliśmy dobre kontakty, była Francja. Co dzieje się w tym czasie we Francji?
Tak, no Francja była bardzo dobrze postrzegana przez Polskę. Da się wspomnieć, że wielu magnatów i część arystokracji posługiwała się biegle językiem francuskim. Pierwszym królem elekcyjnym także był Francuz, a więc no, mieliśmy z nimi dobre relacje. Oni z kolei ciągle byli w stanie konfliktu z Prusami. No, we Francji działo się wiele w tym czasie konfliktów związanych nie tylko z sytuacją społeczną, z relacjami między poszczególnymi stanami, ale także związane były z ogólną biedą, klęską nieurodzaju, która wtedy miała miejsce i to ostatecznie doprowadziło do wybuchu rewolucji francuskiej, która zupełnie przemodelowała nie tylko Francję, ale cały system polityczny w Europie. Moglibyśmy powiedzieć, że wybuch rewolucji francuskiej stał się takim fundamentem nowego ładu, który trwa po dzień dzisiejszy, nie tylko w kwestiach polityki, w kwestii geografii politycznej, ale przede wszystkim w kwestii mentalnościowej, bo rewolucja zakwestionowała wszystko, co wówczas funkcjonowało w przestrzeni publicznej, także spowodowała, że zrodziły się nowe prądy filozoficzne, zakwestionowano miejsce religii i Boga w życiu społeczeństw, miejsce dotychczasowego stanu rzeczy państwa Christianitas, które zostało wypracowane przez pokolenia, zaproponowano państwo świeckie. Ono stało się taką ideą, która później w wieku XIX obalało kolejne monarchie i po prostu budowało nowy stan rzeczy w całej Europie.
No i ostatni władca, który podobnie jak zresztą nasz Stanisław August Poniatowski różnie jest oceniany i często negatywnie, który gdzieś tam obrastał przepychem i to też kuło w oczy. Paryżan, ale nie tylko. Te niższe warstwy społeczne.
Tak, no przepych raził tych, którzy dożyli do zmian i wywołali rewolucję francuską. Rzeczywiście Ludwik przeciwiał się wszelkim zmianom, nie chciał konstytucji, zgromadził wojsko przeciw rebeliantom i w wyniku tego doszło do wielkich zamieszek nie tylko w Paryżu, ale w całej Francji. Ostatecznie został aresztowany. W 1793 odbył się jego proces, został oskarżony o zdradę stanu i został skazany na śmierć przez gilotynowanie. Po jego śmierci rojaliści ogłosili królem Francji jego małoletniego syna Ludwika XVII. A więc on jest także, Ludwik XVI jest także ofiarą rewolucji francuskiej w jakimś sensie i, no, i symbolem tego całego przewrotu, który się wówczas we Francji dokonał.
Francuska rewolucja znakomicie pokazana w filmie Andrzeja Wajdy Danton z 1983 roku.
plus obscure des lois de la Providence. La chute d'un criminel devrait fatalement entraîner la mienne, qu'importe. En aucun cas, pour les révolutionnaires, le péril n'a de poids par rapport au devoir.
Robespierre, je n'ai jamais dit que je mettais dans ton dessus du bien public.
Je n'ai jamais eu le moindre soupçon en ce qui te concerne. Je demande la parole. Silence! Je demande la parole. Silence. Silence! Pendant longtemps, j'ai subi la duplicité de Danton. Aujourd'hui, j'ai enfin compris mon erreur.
To filmowe fragmenty filmu Danton Andrzeja Wajdy. Jak to, co się działo we Francji, wpływało na Polskę? Co się o tym mówiło? Tutaj już była końcówka naszej ojczyzny, tuż przed drugim i trzecim zaborem, no ale jakieś takie skutki pewnie były. O czym się mówiło na dworach chociażby?
Arystokracja polska widziała jednak nadzieję na utrzymanie względnej niepodległości w Rosji, natomiast na Francję zawsze patrzono z sympatią i te wszystkie ruchy rewolucyjne, próba uchwalenia chociażby konstytucji. Polska konstytucja, która była taką próbą ratowania niepodległości, była drugą na świecie. Myślę, że z sympatią przynajmniej arystokracja patrzyła na to, co się dzieje we Francji.
A za chwilę powędrujemy za ocean.
Alléluia!
Oh, ça ira, ça ira, ça ira!
En poil au jadis du clergé parla, comme un prophète il a prédit cela, en chantant ma chansonnette, avec plaisir on dira, ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Oh, ça ira, ça ira, ça ira!
Pierre et Timardeau chantent à la guinguette,
oh, ça ira, ça ira!
Dzisiaj opowiadamy o tym, co się działo w latach 70. XVIII wieku w kontekście Polski przede wszystkim, ale sięgamy także dalej, aż za ocean, bo także Polacy brali w tym wszystkim udział. Przypomnijmy, lata 70., ich połowa XVIII wieku to czas walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Polacy także tam uczestniczyli, co miało bardzo duże znaczenie. Później jeszcze w tej ostatecznej walce już tu na ziemiach Polski zbierali bardzo cenne doświadczenie tam za granicą. Co się dzieje w latach 70. w Ameryce?
Ludność, która była podporządkowana politycznie Wielkiej Brytanii, zaczęła się buntować sprzeciw kolonii wobec polityki brytyjskiej z dnia na dzień bardzo nabierał na znaczeniu i ostatecznie wybuchła tam wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, która zakończyła się ogłoszeniem niepodległości tego państwa. W tej wojnie, dzisiaj mówimy o wolność naszą i waszą, prawda? Walczyli tak. Między innymi Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, którzy zapisali się pięknymi zgłoskami.
Do dzisiaj są pamiętani zresztą, są
tak,
pomniki w Stanach Zjednoczonych.
Pomniki, ulice są bohaterami Stanów Zjednoczonych. To było, można powiedzieć, jedno z najważniejszych wydarzeń XVIII wieku. Ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo w kolejnym wieku i w następnych latach państwo to urosło do mocarstwa, właśnie odwołując się do demokracji, która stała się fundamentem politycznym nowego ustroju i przyniosła, jak widać, pożądany skutek.
Ten najtrudniejszy dla Polski czas, chociaż rozbicie dzielnicowe za pierwszych Piastów też był trudnym okresem, ale jeszcze trudniejszym, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy i świata, to właśnie w Europie i świecie także ciekawy czas, bo mówiliśmy o Francji rewolucyjnej i także rewolucyjnej Ameryce, gdzie powstają Stany Zjednoczone. To w ogóle był bardzo ciekawy historycznie moment. Z wielu powodów zresztą.
Tak, tak jak mówiłem, zupełnie przemeblowany został układ społeczno-polityczny na świecie, który, można powiedzieć, później buzował w całym XIX wieku, w którym rodziły się już nowożytne państwa, właśnie oparte na idei niepodległości, demokracji. To wszystko zostało zapoczątkowane pod koniec XVIII wieku.
Zamykamy dzisiaj lata 70., a za tydzień lata 80. Kolejna dekada dla Polski i próby podejmowania ważnych reform zakończone niepowodzeniem. Będziemy mówić o Sejmie Czteroletnim między innymi.
To była ostatnia taka próba ratowania niepodległości Polski, wprowadzenie reform, którym zresztą sprzeciwiali się nie tylko nasi sąsiedzi, ale także miały one opozycję wewnętrzną, ale o tym za tydzień.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.
Matka się schylała i mówić pacierza wcześnie nauczała, i mówić pacierza wcześnie nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, i skład apostolski, bym do samej śmierci kochał naród polski, bym do samej śmierci kochał naród polski.
Bo ten naród polski ma ten chór w sobie, ma ten chór w sobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie, kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie.
Thank you.
Historia żywa.